Dzisiejszy odcinek powstał z myślą o wszystkich tych, którzy mówią, że nie kumają Stalkera, albowiem nie wiedzą, co tracą. A jako, że ogłoszono już datę premiery gry Stalker 2 Heart of Chernobyl, czyli 28 kwietnia roku pańskiego 2022, uznałem, że to jest dobry moment, żeby ten temat wyłożyć, wyjaśnić. Swoją drogą ciekawe, że akurat 28 kwietnia, skoro 26 kwietnia przypada 36. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Mogę jedynie podejrzewać, że twórcy może przewidzieli z tej okazji jakiś event czy coś. No, okaże się w przyszłym roku. No dobrze, zacznijmy może od początku. Zacznijmy od tego, że Stalker to nie jest tylko gra. Jeśli tego nie wiedzieliście, to uwaga. Całe to, nazwijmy to, uniwersum Stalkera rozpoczęło się w 1972 roku od książki Piknik na skraju drogi autorstwa braci Strugackich, klasycznych rosyjskich twórców fantastyki. W dużym skrócie była to taka powieść o tym, że kosmici odwiedzili Ziemię, a po ich wizycie pozostały tak zwane zony, czyli strefy, w których prawa fizyki zaczynają wymykać się logice, w których można znaleźć tak zwane artefakty, tajemnicze przedmioty posiadające bardzo szczególne właściwości, ale można też wleźć w anomalię i skończyć swój żywot. Dlatego strefa jest ogrodzona i pilnie strzeżona, a po te artefakty wchodzą tam często nielegalnie tak zwani stalkerzy. W roku 1979 rosyjski reżyser Andrzej Tarkowski podjął się ekranizacji powieści braci Strugackich i powstało takie dzieło tyleż zjawiskowe, co unikalne. Ten termin stalker zaczął być tak nieco powszechnie używany i kojarzony. Zresztą i trzy dekady później stał się on tytułem gry komputerowej. Wkrótce też potem jakoś Jacek Kaczmarski napisał piosenkę zatytułowaną Stalker, inspirowaną filmem Tarkowskiego. Jeżeli przeanalizujemy ten tekst, to jest tam wiele odniesień do filmu. Tekst tej piosenki można znaleźć na pierwszych stronach Ołowianego świtu książki Michała Gołkowskiego. Zaczyna się to mniej więcej tak. Kogóż to z nas tonący nie wiózł wrak? Któż z nas zaprzeczyć może, że ułomny? Kogóż nie łudził oślepiony ptak? Kogóż w bezludzie nie wiódł pies bezdomny? I tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ładna piosenka z bardzo fajnym, bardzo ładnym tekstem. Polecam sobie przesłuchać. Jak widzicie, jeszcze nie doszliśmy nawet do roku 1986, czyli do katastrofy czarnobylskiej, a już wiemy całkiem sporo na temat Stalkera. Okej, no i mamy ten 86 rok. Stalkerami nazywano likwidatorów lub też bioroboty, czyli ludzi, którzy usuwali skutki katastrofy czarnobylskiej. Jeżeli oglądaliście serial Czarnobyl albo po prostu może znacie tę historię, to wiecie, że była to praca szalenie niebezpieczna i większość z tych ludzi właściwie nie zdawała sobie sprawy z niebezpieczeństwa, nie zdawali sobie sprawy z tego, z czym mają do czynienia. Był to pierwszy taki poważny incydent z energetyką atomową, wokół którego urosła tak duża legenda. Wcześniej w 1957 roku doszło do wybuchu w kombinacie chemicznym Majak w Rosji. W 1979 doszło do stopienia rdzenia reaktora w amerykańskiej elektrowni Three Mile Island, ale dopiero Czarnobyl otoczył się taką ponurą legendą i sprawił, że na dekady energetyka jądrowa zaczęła się kojarzyć wyłącznie źle, negatywnie, mimo iż jest ona jedną z chyba najbardziej ekologicznych form wytwarzania energii, jeżeli przeliczymy kilowatogodziny na emisję czegokolwiek do atmosfery czy do czegokolwiek. Twórcy gry Stalker Cień Czarnobyla z 2007 roku osadzili swoją akcję swojej gry właśnie w okolicach CHS, czyli tej elektrowni i opustoszałego miasta Prypeć. I jako jeden właśnie z tych stalkerów, którzy przenikają do zony nielegalnie, przenikają przez kordon wojskowy, zbieramy artefakty, walczymy z mutantami, staramy się nie zostać rozerwani na strzępy przez anomalie. I wszystko to oczywiście w niesamowicie ponurej, zgniło-zielonej aurze, która sprawiła, że tysiące graczy na całym świecie pokochało grę mało znanego studia GSC Game World z Kijowa na Ukrainie. Stalker oryginalnie nie doczekał się żadnej kontynuacji, chociaż po Cieniu Czarnobyla otrzymaliśmy jeszcze Czyste Niebo i Zew Prypeci, które były czymś pomiędzy bardzo takim bardzo rozbudowanym DLC a samodzielną grą, bo to były właściwie samodzielne gry, ale nigdy nie były one określane jako pełnoprawne sequele. Później studio przechodziło jakieś tam problemy, tam były jakieś chyba kłótnie, jakiś rozwód, jakiś problem z ustaleniem, kto jest właścicielem praw, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie dopiero w roku 2018, 9 lat po premierze ZW Prypeci, czyli ostatniej z tych trzech gier spod znaku Stalker, w internecie pojawiły się zapowiedzi Stalkera 2, z którego w ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć całkiem fajny trailer pokazujący fragmenty gameplayu. Bardzo fajnie zrobiony, bo tam siedzą goście przy ognisku, jeden coś opowiada i my w tym czasie widzimy przebitki z gry właściwej, z gameplaya. I wygląda to naprawdę niesamowicie, bardzo dobrze. Wspomnieć należy jeszcze o tym, właściwie inaczej, nie można nie wspomnieć o tym, że w roku 2013 Fabryka Słów wydała Ołowiany Świt, czyli pierwszą książkę Michała Gołkowskiego, której akcja rozgrywa się właśnie w uniwersum Stalkera. Później oczywiście jeszcze mieliśmy Drugi Brzeg w 2014 i Drogę donikąd też w 2014, aczkolwiek Michał Gołkowski napisał te książki tak jakby no na raz, wszystkie po kolei, raz, dwa, trzy i później one były wydawane po kolei. W 2015 roku była książka zatytułowana Sztywny, tegoż samego autora. To jest tak jakby poza tą trylogią, ponieważ jest zupełnie inny bohater, zupełnie inne ukazanie tematu. Aczkolwiek no, jest to Stalker. Jest trochę inna konwencja, taka bardziej radosna, nazwijmy to radosno-gangsterska. No, bardzo fajna książka to jest. Polecam. Zresztą te wszystkie inne też polecam. I w 2018 roku Michał Gołkowski napisał jeszcze książkę Powrót, która była właśnie taką kontynuacją tej pierwszej trylogii, czyli opowiadała również o przygodach głównego bohatera z tych pierwszych trzech książek, który zowie się Misza. Jest w pewnym sensie alter ego autora. I cała seria jest naprawdę wyśmienita, stanowi fenomenalne uzupełnienie tego świata. Fabryka Słów też w międzyczasie uruchomiła taką serię zatytułowaną Fabryczna Zona, w ramach której ukazywały się książki zarówno z uniwersum Stalkera, jak i nie tylko, inne również postapokaliptyczne. No mamy tam takich autorów jak Bartek Biedrzycki, Krzysztof Haladyn, Sławomir Nieściur, ale też autorów rosyjskojęzycznych, tłumaczonych często przez Michała Gołkowskiego, który jest tłumaczem z zawodu, Paweł Kornew, Andrzej Lewicki czy Wiktor Noczkin. Także jest tego czytania co niemiara. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do gry, bo wiele osób mówi, że oni oglądają te gameplaye i nie kumają, o co tam chodzi. Ja też z początku, szczerze powiedziawszy, w roku 2007 czy tam 2008 oglądałem sobie te gameplaye na YouTubie i nie za bardzo kumam, o co tam chodzi. O co tam chodzi? Co to w ogóle jest? Czemu ten gość tak chaotycznie biega po tym terenie? Żeby to wyjaśnić, trzeba takiego nieco szerszego kadru, który obejmuje właśnie to wszystko, o czym już mówiłem, całe to uniwersum. W szczególności ten taki zamysł, czy ten archetyp, który za tym wszystkim stoi. Dla mnie osobiście Stalker, wyłożę tutaj swój punkt widzenia i zachęcam Was do próby spojrzenia na to właśnie w taki sposób. Dla mnie Stalker to są przede wszystkim dwie sprawy. Po pierwsze, to jest opowieść o odrzuceniu normalnego, bezpiecznego, ale też nudnego i chaotycznego świata celem udania się do innego, zimnego, wrogiego, ponurego, w którym jednak żyjesz swoim prawem jako wolny człowiek. To jest taka historia o rzuceniu wszystkiego i pojechaniu w Bieszczady. Można tak to ująć w najprostszych słowach. I dokładnie tak to jest u Gołkowskiego, bo ten Misza, ten główny bohater, rzuca robotę w korpo w Warszawie, wyjeżdża na Ukrainę, wchodzi do zony, porzuca swoje dotychczasowe życie na rzecz życia w zonie. I to życie w zonie oczywiście jest trudne i niebezpieczne, ale też na swój sposób odnajduje on tam siebie. I chociaż później zonę opuszcza, to jednak w tej ostatniej książce Powrót wyraźnie jest to powiedziane, że zona go wzywa. Z drugiej strony chodzi o te wszystkie takie cuda, te niesamowitości, artefakty, które można tam znaleźć, skarby, które mogą cię uczynić bogatym. Trochę jak w historii o Jasonie i Argonautach. Czy w całej tej historii Świętego Graala. Wiadomo, że jeżeli istnieje coś tak niesamowitego jak zona i artefakty, to w sercu tej zony musi znajdować się coś absolutnie wyjątkowego. Właśnie Święty Graal, kamień spełniający życzenia, artefakt spełniający życzenia, czy tak naprawdę cokolwiek, co może być czymś niezwykłym, unikalnym i wartościowym. Tak więc okazuje się, że mamy do czynienia tak naprawdę z historią starą jak świat. Taką właśnie jak wyprawa Jasona i Argonautów po Złote Runo, jak historia Świętego Graala, kamienia filozoficznego, ale też na przykład, nie wiem, złota rybka spełniająca też życzenia, czy dżin z butelki, który spełnia życzenia. Wszystkie te historie są odzwierciedleniem ludzkich marzeń, które nie zmieniają się od stuleci. Marzeń o bogactwie, o magicznej odmianie losu za dotknięciem różdżki, trochę też o pójściu na skróty, na szagę przez krzaczory, czasem niebezpieczne, o podejmowaniu ryzyka dla potencjalnie większej korzyści. Oczywiście w Stalkerze jest to ubrane w ponury, postapokaliptyczny sztafasz wyludnionej zony, która też tutaj ma pewne symboliczne znaczenie, bo miasto Prypeć powstało tak nie tak naturalnie, jak powstają miasta, że ludzie się osadzali, tylko po prostu ktoś wyznaczył, tutaj powstanie miasto Prypeć w 1970 roku jako osiedle dla pracowników budowanej wówczas elektrowni i w Związku Radzieckim ochrzczono, jeżeli można tak powiedzieć, ochrzczono Prypeć jako miasto bez Boga. I zaledwie 16 lat później stało się ono wymarłym, pustym blokowiskiem. Czyli trochę jak w historii o wieży Babel, że ludzie obrazili Boga tym miastem bez Boga i zostali ukarani. I w tych zgliszczach, które pozostały, grasują stalkerzy, którzy wierzą, że znajdą tam magiczną odmianę losu. Zupełnie jakby przeszukiwali wielkie pogorzelisko w poszukiwaniu kosztowności. Czy jest to w ogóle możliwe? To jest, myślę, jedno z takich pytań, na które nie ma łatwej odpowiedzi.
Czasami masz ochotę na gwar i na towarzystwo, a czasami wręcz odwrotnie. W tym wręcz odwrotnie jakoś łatwiej się zorganizować. Z towarzystwem różnie bywa. Masz ochotę na pogawędkę, czy na posłuchanie rozmowy, na spotkanie przez duże S albo przez małe S, ale trzeba wyjść, trzeba się umówić, trzeba się zsynchronizować, ustalić czas i miejsce, dojechać, dojść i tak dalej. Czasami chce się poznać nowych ludzi albo odejść od stolika tak bez słowa, w pół zdania, po prostu, bez konsekwencji. I dlatego w takich chwilach, kiedy dobra rozmowa, fajna rozkmina są Ci potrzebne, wbijaj do towarzystwa z Radia Dialog. Radio Dialog? Same dobre podcasty. Non-stop.